w naszym programie Czas na Wiadomości. Powraca sprawa kary 50 tysięcy złotych, jaką Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na Telewizję Trwam za relacje z Marszu Niepodległości w 2013 roku. Sąd Okręgowy odrzucił odwołanie katolickiego nadawcy. Właściciel telewizji, Fundacja Lux Veritatis, zapowiada kolejne. Przypomnijmy, podczas marszu z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2013 roku doszło w Warszawie do podpalenia tęczy, symbolu środowisk LGBT. Krajowej Radzie nie spodobał się sposób relacjonowania tego wydarzenia przez ojca Piotra Detlafa razem z wiceprezesem Prawicy Rzeczypospolitej doktorem Krzysztofem Kawęckim.
Marsz Niepodległości. Jesteśmy na Placu Konstytucji. Drodzy Państwo, dzięki kamerom telewizji Trwam jesteśmy w stanie zobaczyć płonącą tęczę, symbol różnego rodzaju związków, które wędrują także ulicami Warszawy pod znakiem tęczy. To także, panie doktorze, symbol, że ci ludzie nie godzą się na zachwianie fundamentów polskiej rodziny, że chcą zdrowej polskiej rodziny, normalnego związku mężczyzny i kobiety, rodziny silnej Bogiem.
Zdaniem Krajowej Rady pokazanie przez telewizję Trwam płonącej tęczy w powiązaniu z towarzyszącymi jej komentarzami mogło wywołać wrażenie aprobowania takich zachowań. Urzędnicy wymierzyli 50 tysięcy złotych kary. Fundacja Lux Veritatis odwołała się od tej decyzji, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił argumentację Rady. Zaskoczenia tą decyzją nie kryje dr Krzysztof Kawęcki.
Myślę, że ta decyzja jest decyzją dziwną i można ją odbierać w kategoriach poprawności politycznej. Jeśli Sąd Okręgowy podziela stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o tym wrażeniu, że komentarz podczas marszu 11 listopada miał charakter właśnie taki, który by miał sprzyjać temu aktowi podpalenia tęczy, no to można to tylko właśnie odbierać w kategoriach poprawności politycznej decyzji Sądu Okręgowego, a nie w kategoriach merytorycznej oceny.
Fundacja Lux Veritatis zapowiada odwołanie od decyzji Sądu Okręgowego. Rząd przyjął założenia do nowej ordynacji podatkowej. Decyzja zapadła na wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów w Szczecinie. W tym samym czasie przed tamtejszą prokuraturą protestowali rolnicy. Solidaryzowali się ze swoimi kolegami aresztowanymi za obronę polskiej ziemi przed wykupem przez obcokrajowców. Premier Ewa Kopacz po posiedzeniu rządu powiedziała, że nowa ordynacja będzie ustawą na lata. Szefowa rządu po posiedzeniu poinformowała, że teraz założenia dotyczące ordynacji będą konsultowane, a następnym krokiem będzie napisanie ustawy. W czasie kampanii Platforma jest w stanie obiecać Polakom wszystko to, czego oczekują, mówi dr Krzysztof Prędecki. Socjolog dodał, że wyjazdowe posiedzenia mają stwarzać pozór wsłuchiwania się w potrzeby obywateli.
Platforma Obywatelska obiecywała podatek liniowy 3x15, ale to była już zamierzchała przeszłość. Ale nikt w Polsce albo większość Polaków nie lubi płacić wysokich podatków, chcielibyśmy płacić niższe. No więc chcą się rządzący przypodobać, że nagle przed wyborami zlikwidują opłaty różne, podatki nie będą pobierać, nie będzie pobierane ZUS, nie będzie pobierane NFZ i tak dalej. No i mamy do czynienia z sytuacją takich pobożnych życzeń i pokazania opinii publicznej, że oto mamy rządzących, którzy chcą coś nagle zmienić.
W związku z ostatnimi aresztowaniami rolników, rzecznik resortu rolnictwa poinformował, że odwołane zostało kierownictwo oddziału ANR w Szczecinie. Sam minister rolnictwa skierował do prokuratury okręgowej w Szczecinie prośbę o przyjęcie poręczenia i zwolnienie zatrzymanych rolników z aresztu. Wskazał na wątpliwości czynów zarzuconych zatrzymanym. Na wypuszczenie rolników z aresztu czeka też Solidarność Rolników Indywidualnych w województwie zachodniopomorskim. Od tego uzależnia ona zakończenie protestu, mówi Edward Kosmal, przewodniczący Rolniczego Związku w regionie.
Ciągniki stoją, zostajemy na noc. Byliśmy jeszcze z panem Jędkiem Jurkiem i z rolnikami u prokuratora okręgowego. Żeśmy się odnieśli do prośby pana ministra Sawickiego o zmianę, żeby rolnicy mogli wyjść na wolność. Pan prokurator stwierdził, że będą prowadzone procedury, że obiecał, że jak najszybciej prowadzący prokurator zajmie się poręczeniem pana ministra i podejmie stosowną decyzję, czy zmienić formę aresztu na albo na poręczenie albo w ogóle poręczenie pana ministra wystarczy, ale to decyzja zależy tylko wyłącznie od prokuratury. Czekamy do jutra, jutro podejmiemy o 12 decyzję, co dalej.
Przypomnijmy, tydzień temu funkcjonariusze aresztowali 11 rolników oraz byłego pracownika oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych w Pyrzycach. Aresztowani gospodarze bronili polskiej ziemi przed wykupem przez obcokrajowców. Usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej za to, że uczestniczyli w przetargach. W Rudzie Śląskiej odbyła się kolejna manifestacja górników i pracowników innych branż. W środę odbędzie się posiedzenie sztabu protestacyjno-strajkowego i zapadną decyzje w sprawie kolejnych działań. Górnicy, związkowcy oraz mieszkańcy Śląska są oburzeni z powodu złamania przez rząd styczniowego porozumienia. Rząd premier Ewy Kopacz obiecał górnikom utworzenie nowej kompanii węglowej. Tak się jednak nie stało, podkreślają związkowcy. Wraz z protestami prowadzone są akcje informacyjne, które mają pokazać Polakom oszustwa i niespełnienia obietnice tego rządu. To sztab podejmie decyzję w sprawie dalszych kroków. Chcemy też słuchać, co ma rząd do powiedzenia, mówi Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Głosy są różne. Jedni chcą rzeczywiście do Warszawy manifestować, zrobić potężną manifestację, ale są głosy również takie, że to szkoda wysiłku, szkoda trudu, bo i tak ten rząd nic nie zrobi. No więc tutaj to już będzie decyzja sztabu i to koledzy, członkowie sztabu zadecydują o tym, jakie będą dalsze kroki. Najważniejsza dla nas sprawa to jest taka, żeby jak największa część społeczeństwa wiedziała, w jaki sposób rząd z nami negocjował, że negocjował, widać z tego w złej wierze, że do dnia dzisiejszego nie zostały rozwiązane problemy górnictwa, tak jak rząd obiecywał. No i to społeczeństwo musi wiedzieć, natomiast nie liczymy już w ogóle na to, że ten rząd cokolwiek zrobi, lepiej, żeby nic nie zrobił, bo im mniej robi, tym mniej psuje.
W zeszłym tygodniu górnicy protestowali przed kopalnią Brzeszcze. Gminy nie chcą przyjmować uchodźców, do których przyjęcia koalicja PO-PSL się zobowiązała. W związku z tym rząd najprawdopodobniej przeznaczy nie mniej niż 35 milionów złotych na ich utrzymanie. Jak informuje jeden z dzienników, resort pracy sonduje poprzez ankiety, czy samorządy przyjmą uchodźców z Syrii i Erytrei. Jednak wszystko wskazuje na to, że samorządy są temu niechętne. Na Śląsku, jak dowiedziała się nieoficjalnie gazeta, zaledwie dwie gminy zadeklarowały przyjęcie w sumie 8 uchodźców. Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że ekipa rządząca de facto nie zna realnej sytuacji gmin.
Gminy przecież same nie mają dla swoich mieszkańców, swoich obywateli mieszkań, nie mają na służbę zdrowia, na edukację, cierpią na brak środków, bo są tylko zadania bez pieniędzy zlecane przez ten rząd. Rząd ma taką politykę, to nie my, to dyrektor szpitala, to nie my, to samorząd, to nie my, to ktoś inny, czyli właściwie ten rząd, nie wiem po co nam jest potrzebny, więc trzeba go jak najszybciej zmienić. W związku z tym to jest dodatkowy element, że jakby tej sprawiedliwości, tej społecznej, tej równowagi nie ma. Poza tym dochodzi element finansowy. W związku z tym, jeżeli w Polsce ktoś za 500 zł czy 700 nie jest w stanie żyć godnie, bo to jest niemożliwe, to uchodźcy nie chcą tutaj być.
Wyniki ankiety rozesłanej do gmin przez Ministerstwo Pracy będą ujawnione dopiero po wyborach parlamentarnych. Rząd premier Ewy Kopacz informował, że zgodził się na przyjęcie około 7 tysięcy imigrantów. Z medialnych informacji wynika, że nad Wisłę miałoby trafić nawet 100 tysięcy cudzoziemców. Według tygodnika W Sieci decyzja już zapadła, jednak jej ogłoszenie ma być celowo przekładane ze względu na trwającą kampanię wyborczą. Platforma Obywatelska i media jej sprzyjające atakują Prawo i Sprawiedliwość. Gazeta Wyborcza w kampanii próbuje zdyskredytować wiceprezesa PiS-u Mariusza Kamińskiego. Z kolei Newsweek Tomasza Lisa napisał o rzekomych powiązaniach PiS-u z aferą podsłuchową. Dziś Platforma, odnosząc się do publikacji, straszy czwartą RP. Dziennikarze z Czerskiej dotarli do pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który skazał byłego wiceszefa CBA i jego trzech podwładnych. Z uzasadnienia do wyroku, jak twierdzi gazeta, ma wynikać, że Mariusz Kamiński za czasów rządów PiS-u zachowywał się jak osoba stojąca ponad prawem. Poseł Elżbieta Witek, rzecznik PiS-u, wyraziła oburzenie, że uzasadnienie wyroku wypłynęło do mediów, zanim zapoznał się z nim Mariusz Kamiński.
To już jest wiele miesięcy, wielokrotnie o tym mówiliśmy. Zresztą pan sędzia, który podpisał to uzasadnienie, twierdził, że było tego tak dużo, on był w międzyczasie na urlopie, sądził jeszcze inne sprawy i stąd trwało to aż tak długo, mimo że zgodnie z przepisami w ciągu 14 dni takie uzasadnienie powinno być sporządzone. Ale ja tego nie będę komentować, długości tego czasu, natomiast jeszcze raz wyrażę nasze oburzenie sposobem, w jaki postąpiono w tym przypadku, że zamiast doręczyć najpierw uzasadnienie osobie zainteresowanej, panu posłowi Mariuszowi Kamińskiemu, dostarczono to Gazecie Wyborczej, nie wiem czy innym mediom również.
Sąd uznał, że Mariusz Kamiński przekroczył swoje uprawnienia przy aferze gruntowej w 2007 roku. Najprawdopodobniej polityk złoży apelację od wyroku. W Watykanie już drugi tydzień obraduje synod poświęcony rodzinie. Kolejny etap synodu rozpoczęła praca w małych grupkach, gdzie ojcowie synodalni pochylają się nad drugą częścią dokumentu roboczego, Instrumentum Laboris. Ksiądz biskup Jan Wątroba, który uczestniczy w obradach synodu, zwraca uwagę, że prace przebiegają w ożywionej atmosferze.
Burzy nie wyczuwam, ale i ciszy też nie ma, bo prace przebiegają w takiej atmosferze bardzo ożywionej. Spodziewam się, że trzeci tydzień, a może już w tym, może dojść do różnicy zdań. Podobnie jak to było rok temu na nadzwyczajnej sesji synodu. Tak bym określił atmosferę w dniu dzisiejszym. Czy ona się zmieni w kolejnych dniach, trudno dzisiaj przewidywać.
Wśród wielu kwestii poruszanych dotychczas podczas obrad synodu znalazła się i ta dotycząca powtórnych związków małżeńskich. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, zwrócił uwagę w swoim niedawnym wystąpieniu, że osoby żyjące w takich związkach nie powinny uważać się za odłączone od Kościoła. Zaznaczył jednocześnie, że nie będąc w stanie łaski uświęcającej, nie mogą one przyjmować Komunii Świętej. W obradach synodu odbywającego się pod hasłem Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym udział bierze 270 ojców synodalnych. Synod zakończy się 25 października. Wyprodukowany w Rosji pocisk Buk typu ziemia-powietrze zestrzelił w ubiegłym roku samolot linii Malaysia Airlines, który leciał nad wschodnią Ukrainą, poinformował w opublikowanym raporcie na temat katastrofy holenderski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa. Według śledczych pocisk uderzył w kokpit Boeinga 777 z lewej strony. Nie podano, kto wystrzelił rakietę. Holenderski Urząd koordynuje międzynarodowe dochodzenie w sprawie katastrofy, w której zginęło 298 osób, głównie Holendrzy. Tymczasem premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk oświadczył, że nie ma wątpliwości, iż za zestrzeleniem latem ubiegłego roku nad Donbasem samolotu malezyjskich linii lotniczych stały rosyjskie służby specjalne. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.